Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tajczyński.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zaczynamy jak zwykle od podziękowań, ale tym razem to podziękowania wyjątkowe dla wszystkich naszych słuchaczy. I chociaż nagrywamy 1 kwietnia, nie jest to wiadomość prima aprilisowa, marzec był najlepszym dla nas miesiącem pod względem liczby otworzeń naszego podcastu w całej jego historii, a przynajmniej liczby otworzeń na platformie SoundCloud.
Czyli na tej platformie, na której wrzucamy nasze odcinki jako pierwsze, słuchano nas łącznie 30 tysięcy razy, 30 tysięcy odtworzeń wszystkich odcinków podcastu amerykańskiego i tym samym pobiliśmy poprzedni rekordowy miesiąc, to znaczy styczeń. Bardzo Państwu dziękujemy, oby tak dalej, widzimy wznoszącą w tych wskaźnikach odsłuchań. Może kwiecień będzie jeszcze lepszy.
No mam taką nadzieję. Tym bardziej, że dzisiaj ciekawy temat, a właściwie ciekawe tematy. Dzisiaj też w odpowiedzi na Państwa pytania i apele odcinek bardziej bieżący.
Będzie kilka tematów, które się ze sobą łączą, ale nie mamy jednego wiodącego tematu. Będzie taki przegląd wydarzeń, no ale oczywiście jednym z głównych bohaterów będzie pewien były prezydent.
I pewien obecny prezydent. I od niego zacznijmy. Wiadomo, Biden zakończył podróż po Europie w minioną sobotę, ale echa tej podróży jeszcze wybrzmiewały po jego powrocie, szczególnie te dotyczące jego przemówienia w Warszawie na Zamku Królewskim kończącego całą tę podróż. Może zacznijmy od tego, podobało ci się to przemówienie, nie podobało, genialne, przełomowe, Reagan, JFK, czy zwyczajne i wszyscy o nim zapomną?
Ani tak. Powiem tak, Joe Biden nie jest mistrzem przemówień. To nie jest najwybitniejszy mówca w amerykańskiej historii i nie jest wybitnym mówcą wśród amerykańskich prezydentów. I ja się zgadzam, że to przemówienie było dobre, jak na Joe'ego Bidena. Natomiast bardzo byłbym ostrożny przed właśnie takimi porównaniami, że to są jakieś najwspanialsze przemówienia, jakie w życiu słyszałem, bo i takie komentarze gdzieś w necie padały. I to nawet ze strony publicystów i amerykanistów, więc ja nie wiem, skąd aż taki zachwyt. Może dlatego, że to się działo w Warszawie i było jakieś takie oczekiwanie, że teraz mamy swoje przemówienie Kennedy'ego z Berlina Zachodniego, bo widziałem takie porównania, że no to jest prawie tak jak to przemówienie, które Kennedy w 1963 roku w Berlinie w ratuszu w Schönebergu wygłosił, jest równie doniosłe i równie wybitne. No ja bym tak nie powiedział, ja zawsze jak słucham Joe'ego Bidena, to mam poczucie, że to jest, że on to mówi z jakąś taką stałą złością, że to jest taki niezadowolony wujek. To jest niestety moje skojarzenie zawsze. Aczkolwiek tak, to było dobre przemówienie treściowo, ale sposób jego wygłoszenia to jest coś, co mi zawsze przeszkadza u Bidena.
No ja też się zgadzam, że to nie są wybitne przemówienia, szczególnie jeżeli sobie porównasz z tym, jak mówił chociażby Obama, który jest fantastycznym mówcą, niezależnie od tego, co się o nim sądzi i jak się ocenia jego politykę, to po prostu jego zdolność do porywania tłumów i aktywizowania ludzi na przemówieniach, wzruszania ich jest niesamowita. Natomiast w tym przemówieniu Bidena wydaje mi się ważna była nie tyle sama forma, która faktycznie nie była najlepsza, ale treść. I tutaj znowu część ludzi liczyła na to, że Biden powie coś nowego, coś przełomowego, że ogłosi jakiś spektakularny krok amerykańskiej administracji i to nie nastąpiło, bo to, co było nowego, ogłaszał Biden już wcześniej, czy to w Brukseli przede wszystkim po spotkaniach z liderami NATO, czy spotkaniach G7, gdzie ogłoszono, że Stany Zjednoczone przyjmą 100 tysięcy ukraińskich uchodźców, gdzie ogłoszono także nową pomoc w ramach NATO dla flanki wschodniej. I na Warszawę nie zostało już nic specjalnie nowego. Ale z drugiej strony, chociaż Biden powtarzał to, co już można było znaleźć w jego przemówieniach wcześniejszych, no to jak to złożyć w całość, to wydaje mi się to co powiedział, dość istotne, no bo on nakreślił taką wizję przyszłości, w której odradza się ten podział pomiędzy autokrację i demokrację. O tym mówiliśmy, że to jest taki temat, który w polityce zagranicznej Bidena powtarza się właściwie od samego początku, no ale wiadomo, że agresja Rosji na Ukrainę i wojna sprawiły, że ten podział odżył na nowo i wybrzmiało to znacznie mocniej, że mamy taką nową żelazną kurtynę, która opada między światem demokracji i państw autorytarnych. No i że demokracje oczywiście muszą pokazać zdolność do tego, że są w stanie sobie z tymi autokracjami poradzić. No i powtórzył to, co powtarzał także nieraz, że NATO jest najwspanialszym sojuszem wojskowym, obronnym w historii, że będzie bronił każdej piędzi ziemi państw członkowskich, czyli w domyśle nie będzie bronił żadnej piędzi ziemi ukraińskiej, a przynajmniej nie amerykańskimi żołnierzami. To także się pojawiało w jego wypowiedziach. Więc wszystko to było pewnym powtórzeniem, ale jednocześnie złączone w całość pokazywało tę doktrynę w polityce zagranicznej Bidena. No i na koniec te 9 słów, które przykuło uwagę wszystkich i które, jak się później okazało, nie było zapisanych w tym oryginalnym tekście, jaki wyświetlano Bidenowi na prompterze.
Tak, no tutaj się objawiła znowu, jak twierdzą niektórzy, skłonność Bidena do popełniania gaf i mówienia rzeczy trochę zbyt pochopnie i nieostrożnie.
No i możemy przypomnieć takie gafy. To jedną z takich gaf dotyczącą tej wojny w Ukrainie, jeszcze zanim ona wybuchła, to przypominamy Państwu, podczas jednej z konferencji prasowych Biden powiedział, czy tak zaczął się głośno zastanawiać nad odpowiedzią Amerykanów na ewentualny wówczas atak Putina na Ukrainę i powiedział, że będzie, że w zależności od tego, jaka to będzie inwazja, to taka będzie też odpowiedź, co sugerowało, że jeżeli będzie to jakiś, no nie w pełni wypowiedziana wojna, tylko jakaś drobniejsza interwencja, to Amerykanie nie zareagują albo zareagują w sposób taki bardzo skromny. I to wywołało kontrowersje. Biden musiał się z tego wycofywać, podkreślać jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego i Zachodu w ogóle, więc to była gafa. Pewnym takim emocjonalnym wykrzyknikiem była też ta jego wypowiedź pod koniec State of the Union, czyli orędzia o stanie państwa. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy na koniec jakoś wykrzyknął zupełnie bez ładu i składu go get him, co nie bardzo wiedziałem, kogo dotyczy i czy powiedział go get him, czy go get them, bo było to nie do końca zrozumiałe. No i też pojawiały się komentarze pytające, o co tak naprawdę prezydentowi chodziło. Tutaj znowu, było z jednej strony jasne, o co mu chodzi, z drugiej strony dziennikarze dopytywali, co tak naprawdę prezydent miał na myśli. I cała kontrowersja dotyczyła tego, czy prezydent ogłosił właśnie w tych 9 słowach, czyli na litość boską ten człowiek nie może pozostać u władzy, bo to było to zdanie. Czy prezydent ogłosił właśnie jakąś zmianę amerykańskiej polityki zagranicznej i zmianę nastawienia Amerykanów do wojny w Ukrainie i czy będzie planował obalenie reżimu Putina w Rosji, czy też to były taki komentarz, jak to powiedział później Biden, jak próbował tłumaczyć, wyrażający jego moralne, osobiste oburzenie na to, co Putin robi w Ukrainie i co dzieje się z uchodźcami, cywilami ukraińskimi, i wyrażał to oburzenie, tak przypomniał, po spotkaniu z uchodźcami na Stadionie Narodowym, po tym, co widział w Polsce, co usłyszał od uchodźców, i było to po prostu jego osobiste przekonanie, że tacy ludzie po prostu nie powinni sprawować władzy, a że sprawują, to jasne, i to nie oznacza, mówił Biden, że będzie coś, że nastąpi jakaś zmiana amerykańskiej polityki wobec Kremla.
No i tak też później precyzował Departament Stanu, że to nie jest absolutnie zmiana amerykańskiej doktryny i Stany Zjednoczone nie zmieniają, nie obalają obcych rządów. Ale być może jest to jakaś taka kolejna doktryna niejednoznaczności, tak? To znaczy powiedział tak naprawdę to, co wszyscy uważają, ale na papierze nic się nie zmieniło.
To jest tak, że rzeczywiście czasami największe kontrowersje budzą stwierdzenia, które są prawdziwe, co do których wszyscy się zgadzają, ale po prostu niektórzy politycy nie powinni ich wypowiadać na głos. Zupełnie absurdalne były jednak moim zdaniem pytania amerykańskich dziennikarzy, którzy próbowali tak podejść Bidena i pytać go, czy przypadkiem takie słowa nie doprowadzą do eskalacji wojny i nie sprowokują Putina do podjęcia jakichś bardziej radykalnych działań. No po pierwsze, nie wiem, jakie bardziej radykalne działania niż bombardowanie cywilów można podjąć jakie są bardziej radykalne działania od zabijania niewinnych ludzi. Oczywiście można powiedzieć, że użycie broni atomowej, dosłownie broni atomowej w Ukrainie, no ale z drugiej strony, jak moim zdaniem trafnie odpowiedział Biden, Putin to jest człowiek, który funkcjonuje według własnego rytmu i jeżeli będzie chciał coś zrobić, to zrobi, a uzasadnienie, jakiś kij, zawsze się znajdzie, żeby nim okładać swoich przeciwników, więc sugerowanie, że ta konkretna wypowiedź Bidena i wcześniejsza, w której nazwał Putina rzeźnikiem, jakoś sprowokuje dodatkowo rosyjskiego prezydenta, moim zdaniem jest zupełnie absurdalne.
To prawda, ale to daje amunicję nawet nie tyle Rosjanom, co różnym prawicowcom i lewicowcom w Stanach Zjednoczonych, jakby kształtuje trochę narrację, to znaczy daje argument tym wszystkim, którzy mówią, a widzicie, jednak Stany Zjednoczone nie są dobre i w tym konflikcie jest jakaś pewna niejednoznaczność i jest pewien symetryzm, no bo z jednej strony mamy wprawdzie Putina, który napadł na sąsiada, ale z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które wracają do swojej polityki z czasów zimnej wojny, obalania przywódców w zamachach wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest daleko idący wniosek z tego jednego zdania, ale już takie rzeczy widziałem w mediach społecznościowych, zwłaszcza po lewej stronie. No i cóż, no jasne, nie ma co tego wyolbrzymiać, ale faktem jest, że to tylko pomaga takim semitystom, którzy tylko szukają jakiegoś kija, którym można tego Bidena uderzyć.
No tak, tylko że jak weźmiesz to zdanie, to on nie wezwał do obalenia reżimu, tylko stwierdził to, co stwierdził, że tacy ludzie nie powinni być u władzy. Ja osobiście się z tym zgadzam. No nie powinni
być u
władzy.
Ja też się z tym zgadzam, ale faktem jest, że rosyjska propaganda państwowa wykorzystała to stwierdzenie. I w rosyjskiej telewizji, niejako w odpowiedzi na to przemówienie Bidena w Warszawie, padły słowa, że w takiej sytuacji czas, by wezwać do zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych. I czas, żeby do władzy wrócił nasz partner Trump. Tak padło w jednym z programów publicystycznych rosyjskiej telewizji.
No i to nie jest wykluczone, że życzenie Rosjan się spełni, bo jak się patrzy na sondaże, to dla Bidena są one bardzo, bardzo złe. To znaczy być może ktoś w Białym Domu czy Biały Dom liczył na to, że ta podróż, te wystąpienia, pokaz jedności sojuszników Stanów Zjednoczonych jakoś pomoże Bidenowi. No zgodnie z tym tradycyjnym prawem jednoczenia się wokół przywódcy w czasie wojny, ale na razie w Stanach Zjednoczonych tego nie widać. Tak jest na przykład w Ukrainie, gdzie poparcie dla Zełenskiego wystrzeliło i sięga około 90% obecnie, ale w Stanach Zjednoczonych nie ma wyraźnego skoku poparcia dla Bidena.
Jest natomiast wyraźny spadek poparcia dla Putina. Widziałem jakieś sondaże, w których pozytywną opinię o Putinie ma 1% Amerykanów, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo niedużo.
Myślałem, że masz na myśli, że 1% Rosjan popiera Putina, bo z kolei w Rosji poparcie dla Putina rośnie, ale tak, w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie spada, no raczej by wyborów Władimir Władimirowicz nie wygrał, ale Bidenowi także nie tyle nie rośnie poparcie, wręcz spada do rekordowo niskiego poziomu 40% akceptujących jego prezydenturę, czy jego działania jako prezydenta w ogóle, to jest w sondażu NBC najniższy wynik dotychczas dla Bidena, ale co gorsze, dla niego nie widać także poprawy oceny w tym, jak radzi sobie z wojną w Ukrainie i w innych kluczowych sprawach, czyli między innymi w kwestii gospodarczej. Pewien wzrost, bodaj 51% ankietowanych akceptuje to, jak radzi sobie, czy aprobuje to, jak radzi sobie z pandemią. No i to może być jakieś pocieszenie dla ludzi Bidena, natomiast jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, to tu 7 na 10 Amerykanów wyraża niskie przekonanie, czy marne przekonanie, że Biden radzi sobie w tej sprawie dobrze. Natomiast w takim bardziej ogólnym pytaniu o to, jak oceniają politykę zagraniczną Bidena, 42% ją aprobuje, co też jest wzrostem o 5 punktów, ale wciąż to niski wynik. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to tu uwaga, 33% tylko jest zadowolona z pracy, jaką prezydent wykonuje. I większość Amerykanów, którzy wskazują na wzrost cen jako tę główną kwestię, która ich dotyka obecnie, wini za ten wzrost cen Bidena. My mówiliśmy już o tym Państwu w odcinku poświęconym inflacji, że to czasami jest tak, że ocena ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju odbiega od oceny naszej indywidualnej sytuacji. Amerykanie mają skłonność do oceniania tej sytuacji w kraju jako gorszej niż ich sytuacji osobistej, ale nie zmienia to faktu, że inflacja i sprawy gospodarcze będą bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej i jak na razie nie wygląda to dla demokratów dobrze. Jeszcze gorzej jest, kiedy zapytać respondentów, w jakim kierunku zmierzają sprawy w kraju w ogóle. I tutaj znów 70% Amerykanów mówi, że kraj zmierza w złym kierunku. A więc to wszystko nie wróży demokratom najlepiej. A już kompletnie niezrozumiałe jest dla mnie to, jak w tej sytuacji, kiedy mamy wojnę, Amerykanie generalnie popierają wprowadzenie sankcji na Rosję, bo tu akurat większość jest za tym, żeby na przykład zakazać importu rosyjskiej ropy, co Biden zrobił. Poparcie dla Putina w Stanach Zjednoczonych jest minimalne. Większość Amerykanów chce nawet jeszcze ostrzejszej reakcji wobec Rosji. W tej sytuacji Donald Trump prosi Putina o pomoc.
Tak, no w wywiadzie dla pewnej skrajnie prawicowej telewizji Donald Trump, jak gdyby nigdy nic, właśnie teraz wrócił do swojego ulubionego tematu wyborów 2020 roku, powtórzył oczywiście, że wybory były ukradzione i wezwał Putina do ujawnienia kompromitujących materiałów na temat Bidena i jego syna Huntera Bidena. Że niby Joe Biden miał dostać miliony od żony burmistrza Moskwy Łóżkowa. Tu przypomina się oczywiście cytat z kampanii 2016 roku, kiedy Trump powiedział: Rosjo, jeśli tego słuchasz, ujawnij maile Hillary. Ujawnij 30 tysięcy maili Hillary. Przypominamy Państwu, że to była taka narracja o tym, że w tych mailach Hillary Clinton miały być zawarte jakieś straszliwie kompromitujące informacje na temat jej działalności. No i cóż się okazało? No Rosjanie rzeczywiście wtedy posłuchali, ponieważ jak wiemy z raportu Millera, czyli z oficjalnego źródła, dzień później, dzień po tych słowach Trumpa, doszło do rosyjskiej próby zhakowania serwera Hillary Clinton. Ale to był 2016, sytuacja międzynarodowa była wtedy inna. Teraz mamy Władimira Putina, który cieszy się 1% poparciem w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są w trakcie zimnej wojny z Rosją. Putin bombarduje cywilów i masakruje ludzi, a Donald Trump uważa, że to jest dobry moment, żeby zwrócić się osobiście do Władimira Putina i poprosić go o pomoc w rywalizacji politycznej w wyborach 2024 roku.
Mało tego, on doskonale wie, że jak to sam powiedział, Putin nie jest teraz specjalnie fanem naszego kraju i to jest najlepszy moment właśnie zdaniem byłego prezydenta, żeby do człowieka, którego słusznie oskarża się o popełnianie zbrodni wojennych czy zlecanie zbrodni wojennych w Ukrainie, no to on go teraz poprosi o pomoc, żeby obsmarować obecnego prezydenta.
Wisienką na torcie jest to, z kim ten wywiad był, kto ten wywiad przeprowadzał. To był John Solomon, taki skompromitowany dziennikarz, który swego czasu uczestniczył w kampanii oszczerstw przeciwko Mary Jovanovich. To była amerykańska ambasadorka w Ukrainie. I tenże Solomon w porozumieniu z Rudym Giulianim i jego ukraińskimi źródłami, tam był taki Lev Parnas, po prostu próbowali skompromitować amerykańską ambasadorkę, która służyła oficjalnie w administracji Donalda Trumpa. No i teraz ten John Solomon właśnie rozmawia z Donaldem Trumpem i no i oczywiście nie reaguje, kiedy Trump zwraca się osobiście do Putina. Może słowo o tej sprawie Huntera Bidena, bo to jest rzeczywiście temat, który ostatnio wrócił i żeby państwo sobie nie myśleli, że my coś przed państwem ukrywamy. Syn prezydenta, młodszy, Hunter Biden, rzeczywiście ma historię podejrzanych i niespecjalnie udanych przedsięwzięć biznesowych. Także w Ukrainie to była taka firma Burisma zajmująca się gazem, tam w Radzie Nadzorczej. I jakby w tej całej narracji skrajnie prawicowej cała polityka Bidena wobec Ukrainy i Putina jest jakoś powiązana z tym Hunterem Bidenem i jego nieudanymi biznesami w Ukrainie.
No tutaj warto dodać, że w czasach administracji Obamy Biden jako wiceprezydent był odpowiedzialny za relacje z Ukrainą, więc to nie jest też przypadek, twierdzi prawica, że Hunter Biden dostał pracę akurat w Burizmie, mimo braku odpowiednich kwalifikacji, no i zarabiał tam niemałe pieniądze.
Tak, to, że zarabiał Hunter Biden, to jest prawda, ale w narracji prawicowej zarabiał na tym również Joe Biden, który miał być jakoś powiązany z tymi interesami swojego syna. Na to nie ma żadnych dowodów, natomiast rzeczywiście trwa federalne śledztwo w sprawie podatków Huntera Bidena, które prowadzi federalny prokurator z Delaware, czyli rodzinnego stanu Bidenów, nawiasem mówiąc nominat Trumpa i nawiasem mówiąc Joe Biden, kiedy został prezydentem, mógł tego prokuratora zwolnić, ale tego nie zrobiono. Pozwolono mu kontynuować śledztwo. Śledztwo trwa. No i tu wraca taka sprawa laptopa, słynnego laptopa Huntera Bidena, która jest rzeczywiście trochę dziwna i skomplikowana. W kwietniu 2019 roku w pewnym punkcie napraw ktoś oddał do naprawy laptopa i potem nigdy go nie odebrał. Ponieważ człowiek, który przyjmował do naprawy ten komputer, był niewidomy, więc nie wie, czy tak naprawdę przyniósł go Hunter Biden, ale tak się ta osoba przedstawiła, a ponieważ ów facet jest zwolennikiem Trumpa, kiedy nikt tego laptopa nie odebrał, on zaczął sprawdzać, co tam jest, znalazł jakieś osobiste materiały, były tam jakieś amatorskie filmiki porno, ale też jakieś osobiste rzeczy na temat uzależnienia Huntera Bidena. I największą atrakcją rzekomo miały być dowody na jakieś finansowe nieprawidłowości, o których zaświadczał niejaki Tony Bobuliński. To była też taka postać, która pojawiała się w prawicowych mediach. No i było tak, prawica mówiła, że to jest laptop z piekła rodem, który jest ostatecznym dowodem na to, że Joe Biden jest bez mała szefem rodzinnej mafii i ostateczny dowód na absolutnie wszystkie przekręty i no koszmar, a z kolei media mainstreamowe bardzo długo mówiły, że to jest fake, że to nie jest prawda, że to nie jest, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby ten laptop był laptopem Huntera Bidena i tak oznaczały informacje na ten temat w social mediach, że to jest niezweryfikowana informacja. Co było jakąś reakcją na aferę z 2016 roku i na ten wyciek maili demokratów w czasie kampanii wyborczej, kiedy bez żadnych zastrzeżeń publikowano materiały z tego hakerskiego wycieku, który wiemy już był rosyjskim atakiem hakerskim. No ale z drugiej strony mówiono, jasne, no Pentagon Papers też były nielegalnie pozyskanymi dokumentami, a jednak był społeczny interes w ich publikowaniu, więc to, że te materiały były wykradzione, nie jest żadnym argumentem. No i kiedy wyszła sprawa tego laptopa Huntera Bidena lub nie Huntera Bidena, media społecznościowe reagowały inaczej, rzeczywiście trochę ostrożnie podchodziły do tych rewelacji, a w prawicowych mediach cały czas trąbiono, że to jest ten laptop Huntera Bidena. No i teraz kończąc tę przedługą historię, wychodzi na to, że faktycznie laptop należał do Huntera Bidena, tak się wydaje i przyznały to również media tak zwane mainstreamowe, przyznał to New York Times, przyznał to Washington Post. No i teraz mamy taką sytuację, w której śledztwo trwa, laptop jest jak sądzę tam jakimś dowodem, nic na razie nie wyszło kompromitującego pod adresem Joe'ego Bidena. Co będzie z Hunterem Bidenem, nie wiemy, ale w prawicowych mediach trwa teraz też festiwal takiego jakby zadowolonego oburzenia, że haha, o to wyszło na nasze, faktycznie laptop jest prawdziwy, a te mainstreamowe media przyznały się do błędu. A tylko, że dla mnie to jest chyba dowód na wyższość mediów tak zwanych liberalnych, no bo przyznały się do błędu, mówiły, nie wierzyliśmy, okazuje się, że nie mieliśmy racji, sytuacja wygląda inaczej. Konia z rzędem temu, kto mi pokaże, jak Fox News albo One American News albo Washington Times albo New York Post przyznają się do pomyłki i mówią, mówiliśmy, że jest tak, a jednak jest inaczej.
Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to ta sytuacja, kiedy Fox News jednak zachował się przyzwoicie, ale to jest jedna, która przyszła mi do głowy, czyli kiedy podczas wyborów prezydenckich Fox News jako jedna z pierwszych, o ile nawet nie pierwsza stacja uznał, czy potwierdził, że w Arizonie wygrał Biden, a tym samym został prezydentem.
Tak, ale później Fox News bez żadnego problemu dawał głos tym wszystkim, którzy mówili, że wybory jednak były sfałszowane i należy przyjrzeć się dokładnie i należy zbadać jeszcze raz głosy elektorskie i tak dalej, i tak dalej.
To prawda, tak było. No ale kiedy pytasz, kiedy się zachowali przyzwoicie, to mi przyszło do głowy i to z tego, co pamiętamy, wywoływało też wielką wściekłość Trumpa.
No więc Trump, który siedzi w tym prawicowym świecie medialnym, który jest trochę innym obiegiem medialnym niż ten, powiedziałbym, mainstreamowy, wykorzystuje tę sprawę tego Huntera Bidena, odwołuje się do Putina, ale to wszystko, mam wrażenie, jest zrozumiałe tylko dla tej prawicowej bazy, która śledzi te newsy na bieżąco, orientuje się, kim jest Tony Bobuliński, Lev Parnas, mail Huntera Bidena i tak dalej, a z punktu widzenia jednak mainstreamu i nawet mainstreamowych republikanów, no to jest po prostu sytuacja, w której Donald Trump zwraca się do Władimira Putina, z którym jest ewidentnie wrogiem Stanów Zjednoczonych i prosi go o pomoc. No i to jest, ten atak jest tak naprawdę ucieczką do przodu.
Ale wiesz, kurczę, jak patrzysz na... Ja wiem, że ty nie lubisz, jak ja przytaczam za dużo sondaży, ale jak spojrzysz na sondaże, to to w ogóle Trumpowi nie szkodzi. Wciąż jest pierwszym wyborem absolutnie dla wyborców republikańskich, jeżeli chodzi o prawybory, jako kandydat republikanów na prezydenta. Ostatnie sondaże 59%, drugi Mike Pence był, co ciekawe, 11%. I nawet w wyborach bezpośrednich między Bidenem a Trumpem bardzo możliwe, że Trump by wygrał i to w ogóle mu nie szkodzi, te odwołania do Putina.
Tak, nie szkodzi, a z drugiej strony, to wszystko trochę nie ma sensu, ale tak jest, kandydaci, którzy byli kojarzeni z Trumpem i kandydaci, których Trump oficjalnie popiera w różnych prawyborach, które teraz się odbywają albo zaraz się będą odbywać w prawyborach Partii Republikańskiej na różne stanowiska, do Senatu, na sekretarza stanu i tak dalej, i tak dalej, ci najbardziej pro-Trumpowi kandydaci przegrywają w sondażach. To znaczy spadają z pierwszego miejsca na drugie lub trzecie i zaczynają się od Trumpa jakoś dystansować. Nie mówię, że wszyscy, ale tak się rzeczywiście dzieje. Najlepszym przykładem jest Mo Brooks, czyli kongresmen z Alabamy, który był naprawdę najwierniejszym z wiernych trumpistów. Jeden z pierwszych, którzy obiecali oprotestować zatwierdzenie wyników głosowania elektorskiego. Człowiek, który przemawiał na wiecu 6 stycznia. Nagle Mo Brooks oświadczył, że Trump próbował go namówić do odwrócenia wyniku wyborów, do usunięcia Bidena z urzędu i zainstalowania znowu na powrót Trumpa. A Brooks, rzekomo przywiązany do konstytucji, tak się tłumaczy, się na to nie zgodził. No i de facto odciął się niejako od Trumpa. To był człowiek, który jakby całą swoją karierę oparł na poparciu Trumpa. Wszystkie jego klipy wyborcze, ponieważ Mo Brooks ubiega się o nominację na senatora republikańskiego z Alabamy, to wszystkie jego klipy wyborcze to są o tym, że Donald Trump mówi, jakim fantastycznym człowiekiem jest Mo Brooks. Co nie jest jakoś szczególnie zaskakujące, bo bardzo wielu kandydatów republikańskich swój cały przekaz to jest lubi mnie Donald Trump mówi o mnie miłe rzeczy. I tymczasem ten Mo Brooks nagle mówi, no Donald Trump chciał złamać konstytucję.
No dobrze, ale co tutaj jest jajkiem, a co kurą? To znaczy Mo Brooks odcina się od Donalda Trumpa, bo czuje, że mu to szkodzi, czy też Mo Brooks ma coraz mniejsze szanse na nominację partii republikańskiej, w związku z tym Trump mówi, ja nie znam człowieka, bo Trump nigdy nie popiera tych, którzy nie mają szans na wygraną, no więc Brooks reaguje odcinając się od Trumpa.
No to jest prawda, Mo Brooks zaczął tracić w sondażach i w związku z tym Trump wycofał swoje poparcie dla niego i wtedy Mo Brooks zerwał z Trumpem. No ale to pokazuje nam, że oparcie swojego przekazu na kocham Donalda Trumpa, Donald Trump kocha mnie i bycie tym najwierniejszym z wiernych wcale nie jest gwarancją sukcesu w prawyborach Partii Republikańskiej i Mo Brooks nie jest jedynym kandydatem tego typu. Tak samo jest na przykład w Georgii, gdzie poparty przez Trumpa kandydat na gubernatora, były senator David Perdue, przegrywa w sondażach z urzędującym gubernatorem republikańskim Brianem Kempem, którego Trump nienawidzi, ponieważ Brian Kemp był jednym z tych republikanów, którzy w 2020 i 21 w styczniu nie zgodzili się na znalezienie Trumpowi głosów niezbędnych do zwycięstwa w Georgii. Więc nie wiem, co to znaczy jeszcze. To znaczy, czy rzeczywiście część republikanów zaczyna się dystansować od Trumpa albo zaczynają widzieć, że nie da się ugrać aż tyle na poparciu Trumpa, ale z pewnością zachowania Trumpa, takie jak zwracanie się bezpośrednio do Władimira Putina w sytuacji, w której Putin nie jest lubiany przez nikogo w Stanach Zjednoczonych, za wyjątkiem Marjorie Taylor Greene i nie wiem, może Lauren Boebert, nie jest najlepszym pomysłem.
No tutaj w ogóle trwa cała dyskusja także po stronie demokratów, jak się ustosunkować do tego, co Trump mówi i z jakim komunikatem wyjść, czy próbować łączyć to poparcie Trumpa dla Putina, które zresztą on w jakiejś formie powtarzał, miał niedawno też taki wiec w Georgii, na który, jak zwrócono uwagę, nie był w pełni wypełniony publicznością, w której powtarzał te swoje tezy o tym, że Putin mądrze się zachowuje. Już nie mówił chyba, że to jest geniusz, ale że to były mądre rozwiązania, to co robi. I wśród demokratów trwa ta dyskusja, czy jakoś próbować wiązać tych wszystkich republikanów z Trumpem, mówić, że partia republikańska to partia Putina, a partia demokratyczna to partia Zełenskiego, ale to aż zęby bolą, jak słyszy się taki przekaz wyborczy. Nie sądzę, żeby on Amerykanów porywał, więc tu się dzieje jakaś dziwna rzecz, że z jednej strony Trump utrzymuje to no zdecydowaną przewagę wśród republikanów, a z drugiej strony wiązanie się z nim części republikanów szkodzi. Tu trzeba pamiętać o tym, że te wyniki partii republikańskiej zawsze inaczej się rozkładały w wyborach prezydenckich, kiedy Trump był jednak na jednym z kandydatów. I to chyba jest kluczowa zmienna. To znaczy Trump może kogoś popierać, ale jeżeli nie jest sam obiektem wyboru, to te jego wpływy są daleko mniejsze.
No i w wyborach w listopadzie Trump nie będzie ubiegał się o żadne stanowisko, ale oczywiście będzie uczestniczył w kampanii wyborczej, to jest jasne. No a po drugie, chyba będzie jednak tematem wyborów, dlatego że na pewno do listopada musi ukazać się raport specjalnej komisji do spraw 6 stycznia. Dlatego że jeśli demokraci przegrają w tych wyborach, a wszystko wskazuje na to, że przegrają i no, wiedzą o tym, no to nowe władze w Izbie Reprezentantów, nowy speaker Izby Reprezentantów, czyli Kevin McCarthy, na 100% to śledztwo zamknie.
No tak, on się nie musi dokładnie ukazać przed wyborami, bo może się ukazać jeszcze w tym okresie pomiędzy wyborami a zaprzysiężeniem nowego kongresu.
Ale po co miałby się wtedy ukazać, skoro wtedy nie będzie miał żadnego znaczenia politycznego, a jeśli się ukaże w czerwcu, tak jak wstępnie zapowiada szef tej komisji, no to będzie to coś, o czym będzie można mówić w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku.
Racja, dlatego w czerwcu ma się ukazać raport, ale nie wiadomo, czy to będzie raport ostateczny, czy będzie miał jakąś taką formę cząstkową, a ten ostateczny, no czas rzeczywiście, jeżeli demokraci przegrają, mają najwyżej do stycznia, ale faktycznie masz rację, no po wyborach to już jest musztarda po obiedzie. No więc wracając jednak do tych obrad komisji do spraw 6 stycznia i tego, co robią, to mają nowe dowody i no, nowe ważne informacje wychodzą na wierzch.
Co więcej, to są informacje, które jedne i drugie, o których Państwu powiemy, to jest coś, do czego doszedł Bob Woodward.
No i zaczyna o Nixonie. Dobrze, proszę.
To nie moja wina, że tak się nagle dzieje, że oto mamy republikańskiego prezydenta zamieszanego w skandale i nagle w Washington Post Bob Woodward reportersko dochodzi do prawdy. Tym razem wprawdzie nie z Bernsteinem, tylko z Robertem Kostą.
Tak.
Ale wciąż jest to Bob Woodward. No i co takiego nam Bob Woodward objawił? I tu znowu wracamy do tego Nixona. Przypominam Państwu, że swego czasu wielką aferą, jedną z rzeczy, która pogrążyła Nixona, była wyrwa w nagraniach z Białego Domu. Znaczy przerwa kilkominutowa w nagraniach z gabinetu owalnego, w czasie których nie wiadomo, o czym prezydent mówił, z kim rozmawiał. Do dziś niewyjaśniona. Oficjalnie to był przypadek, sekretarka Nixona tutaj się przesunęła i nogą nacisnęła pedał, skasowała 7 minut taśmy, no nikt to nie wierzył. Tym razem zamiast 7 minut mamy ponad 7 godzin w oficjalnych rejestrach. Komisja 6 stycznia dostała bowiem dokumenty z archiwów narodowych. To są te dokumenty, których Trump bardzo nie chciał wydać, ale próbował to zablokować na drodze sądowej, to się nie udało i komisja dostała z archiwów narodowych dokumenty prezydentury Donalda Trumpa, czyli między innymi ścisłe zapisy tego, z kim prezydent rozmawiał, z kim się spotykał i tak dalej. Każda minuta życia prezydenta jest ściśle zapisywana i archiwizowana. No i okazuje się, że nie wiemy, bo nie ma w oficjalnych rejestrach, co 6 stycznia 2021 roku od godziny 11.17 do godziny 18.54, co robił Donald Trump. Właśnie wtedy, kiedy szturmowano Kapitol, dziwnym trafem nie mamy żadnych informacji na temat tego, co robił prezydent.
No między innymi nie wiemy, do kogo dzwonił. I właściwie zgodnie z tym, co wiemy, to do nikogo nie dzwonił, bo nie ma żadnych danych, podczas gdy z innych źródeł wiemy doskonale, że prezydent wykonywał telefony, chociażby zadzwonił do senatora Mike'a Lee, to jest republikanin z Utah, pomylił się, bo chciał zadzwonić do senatora Tommy'ego Tuberville'a z Alabamy i Lee przekazał telefon Tuberville'owi. To było wówczas, kiedy już trwał szturm i Tuberville przekazał prezydentowi, że Mike Pence właśnie został wyprowadzony z sali i jest eskortowany gdzieś tam do bezpiecznego miejsca. No więc wiemy, że Trump rozmawiał z ludźmi, ale nie widać tego w papierach.
Wiemy, że dzwonił do Kevina McCarthy'ego właśnie, czyli lidera republikanów w Izbie Reprezentantów, który poprosił go, żeby Trump zastopował jakoś ten szturmujący tłum, a Donald Trump powiedział, no cóż Kevin, widać ci ludzie się bardziej przejmują kradzieżą wyborów niż ty. I odmówił zrobienia czegokolwiek. No i to wszystko wiemy z wielu różnych źródeł, tymczasem w oficjalnych dokumentach wynika z tego, że Donald Trump nic nie robił, nie wiadomo, oglądał telewizję, siedział na kanapie i tak dalej.
I to już wiedzieliśmy wcześniej, że jest wyrwa w tych dokumentach. Teraz to, co jest nowego, to to, że wiemy dokładnie, jak długa jest i w jakich godzinach mamy tę przerwę.
Wiemy też, że Donald Trump nie tylko blokował, próbował blokować wydanie dokumentów z archiwów narodowych, ale też wiemy, że za jego kadencji część dokumentów niszczono, to mówiliśmy Państwu w jednym z odcinków, włącznie z wrzucaniem ich do toalety. Wiemy też, że część dokumentów wylądowała w Mar-a-Lago na dłuższy czas i została stamtąd dopiero zabrana po jakimś czasie.
No wiemy też, że jacyś biedni stażyści musieli później te podarte dokumenty sklejać i część dokumentów dotarła do komisji 6 stycznia właśnie w tej formie, posklejane taśmą.
Tutaj się też pojawia termin burner phone. To jest coś, co powinni Państwo kojarzyć z serialu The Wire, czyli po polsku prawo ulicy, czyli taki prepaidowy telefon, którego używasz, jeśli nie chcesz, żeby ktoś cię namierzył, podsłuchał, a potem możesz się tego telefonu łatwo pozbyć i kupić nowy. Więc wymieniasz go, kiedy jest spalony, kiedy jest burned, stąd nazwa burner. No i Trump zarzeka się, że on nawet nie wie, co to są burner phones, nigdy nie słyszał tego terminu, a tymczasem John Bolton, czyli jego były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, mówi, że to nieprawda i że nieraz słyszał Trumpa, który mówił o tych telefonach i doskonale wie, do czego one służą. W związku z tym, no nie wiem jak to było, a też skądinąd wiadomo, że organizatorzy Wiecu 6 stycznia kupowali właśnie takie telefony, żeby być w kontakcie z drużyną Trumpa, tą zgromadzoną w hotelu naprzeciwko Białego Domu, czyli tam Stephen Bannonem, Giulianim, Johnem Eastmanem i tak dalej.
A akurat z Bannonem to wiemy, że Trump jeszcze rozmawiał rano. Te poranne telefony Trumpa pokazują, że z Bannonem rozmawiał, ale później w tej przerwie prawdopodobnie też, ale nie wiemy. Ale zwracam na to uwagę, że jak dziwna jest ta przerwa, bo ktoś mógłby powiedzieć, może tego dnia akurat z nikim prezydent nie rozmawiał. No to nie jest prawda, bo przed tą 9.17 mamy telefony do Trumpa i rozmowy prezydenta i później wieczorem po tej 18.54 także Trump z różnymi ludźmi rozmawia. Także to ta wyrwa jest rzeczywiście znacząca.
Tak, no i komisja 6 stycznia bada, jak ściśle członkowie Kongresu, Izby Reprezentantów i Senatu, jak ściśle współpracowali z Trumpem i z drużyną Trumpa, czyli tą drużyną, która organizowała plan znany z notatki Eastmana. Tłumaczyliśmy Państwu, notatka Eastmana to była ta próba odwrócenia czy zastopowania zatwierdzania głosów elektorskich i odesłania głosów elektorskich do Stanów, aby poszczególne stany, legislatury stanowe mogły wyznaczyć alternatywnych elektorów, elektorów wspierających Trumpa i w ten sposób Donald Trump miałby zostać prezydentem, mimo że przegrał głosowanie powszechne i de facto przegrał głosowanie również elektorskie. No i tutaj w tym kontekście najczęściej pojawia się nazwisko Teda Cruza z Teksasu, dobrze Państwu znanego, który kiedyś był wielkim przeciwnikiem Donalda Trumpa i głównym konkurentem do nominacji republikańskiej w 2016 roku. Trump go wielokrotnie obrażał, jego żonę, jego ojca, ale potem Ted Cruz zmienił zdanie i został jednym z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa, co znowu nie jest zaskakujące. Bardzo wielu republikanów przeszło taką drogę. Senator Lindsey Graham na przykład, Kevin McCarthy również. Więc to nie jest nic dziwnego. No ale Ted Cruz wydaje się, że jest bardzo ważną postacią w tym całym planie Eastmana, którego doskonale zna, co ważne, ponieważ razem byli współpracownikami takiego konserwatywnego sędziego z Teksasu, niegdyś bardzo szanowanego przez republikanów sędziego Luttiga, który był takim patronem, mentorem Cruza, a teraz mówi tenże sędzia, że jego zdaniem Cruz odgrywał kluczową rolę w tym całym planie, jako najważniejszy z senatorów, którzy zgodzili się oprotestować wyniki głosowania elektorskiego, ponieważ jakkolwiek dziwnie by to brzmiało w kontekście Teda Cruza, przynosił renomę i wiarygodność, no bo był taki z najbardziej znanym republikanom, z republikanów, którzy się zgłosić obiekcje i jest jako dobry prawnik najlepiej obeznany w tym tajemniczym i niejasnym Electoral Count Act, czyli tej ustawie, która reguluje, bardzo kiepsko reguluje zatwierdzanie prezydenta w głosów elektorskich.
No to przypomnijmy, bo mówiliśmy o tym, ale żeby zablokować uznanie wyników z jakiegoś stanu, wystarczy, że obiekcję zgłosi dwóch członków Kongresu, to jest jeden członek Izby Reprezentantów i jeden senator, dlatego tak ważna tutaj w całym tym procesie była rola senatorów, bo bez choćby jednego głosu w Senacie nie dałoby się tego zrobić. No i skoro już mówimy o tym prawniku Johnie Eastmanie, to tutaj znowu drobny sukces komisji 6 stycznia. Ostatnio zapadł wyrok, który nakazuje Eastmanowi przekazać część swoich e-maili do tej komisji 6 stycznia. Eastman próbował protestować, powołując się na tajemnicę adwokacką, czyli ten przywilej relacji pomiędzy adwokatem i jego klientem. Sędzia odrzucił to tłumaczenie, mówiąc, że nie można powoływać się na tajemnicę adwokacką wówczas, kiedy adwokat z klientem próbują popełnić przestępstwo wspólnie, czyli kiedy adwokat doradza klientowi, jak popełnić przestępstwo. No i ten wyrok był także dość szeroko komentowany w mediach amerykańskich, ponieważ sędzia w dość odważnym oświadczeniu stwierdził, że Donald Trump prawdopodobnie popełnił przynajmniej 2 z 3 przestępstw, które komisja do spraw 6 stycznia chce prezydentowi zarzucić. I te 3 przestępstwa, o które komisja chce oskarżyć Trumpa, to jest przede wszystkim zakłócanie tej oficjalnej procedury zatwierdzania głosów. Druga to jest konspiracja na rzecz właśnie zakłócenia całej tej oficjalnej procedury zatwierdzania głosów, a druga to są fałszerstwa wynikające z jego nieprawdziwych komentarzy, że wybory zostały mu ukradzione.
Tutaj sprecyzuję, komisja nie może postawić zarzutów Trumpowi, komisja może tylko zarekomendować postawienie zarzutów Donaldowi Trumpowi i to jest decyzja Merricka Garlanda, czyli prokuratora generalnego. No i to, czy on postawi zarzuty, po pierwsze, czy komisja zarekomenduje postawienie zarzutów, a potem, czy Merrick Garland postawi zarzuty, to jest już inna inżość. Czy tak będzie, nie wiemy. Już Merrick Garland jest krytykowany, że nic się nie dzieje, że w ogóle śledztwo w sprawie 6 stycznia koncentruje się wyłącznie na sprawcach, to znaczy na tych osobach, które fizycznie weszły do Kapitolu i go tam atakowały, plądrowały i niszczyły. Natomiast nic się nie dzieje z organizatorami i mocodawcami tych ludzi. Więc tutaj Merrick Garland jest cichą osobą, on się nie wypowiada, co będzie, nie wiadomo, ale faktem jest, że na przykład optymizmem nie napawa decyzja prokuratury nowojorskiej, która prokurator okręgowy Manhattanu, poprzedni, który prowadził śledztwo w sprawie różnych zarzutów Trumpa, nie związanych z 6 stycznia, ale z jego działalnością biznesową, zaczął procedurę stawiania zarzutów Trumpowi. Tymczasem jego następca, Alvin Bragg, też demokrata, bo to jest stanowisko obieralne w wyborach, zastopował tę procedurę. I jeden z prawników, którzy byli zaangażowani w to śledztwo, zrezygnował i w głośnym takim liście napisał, że się nie zgadza z tą decyzją, ponieważ Trump jest winien licznych przestępstw i ta decyzja prokuratora Braga jest niezrozumiała. Śledztwo trwa jeszcze w sprawie Trumpa, przypominam, które prowadzi Letitia James, czyli prokuratorka stanu Nowy Jork. No ale to jest trochę tak, że można na to spojrzeć na dwoje babka wróżyła. Jak ktoś jest optymistą, to może sobie powiedzieć, no pętla się zaciska wokół Donalda Trumpa, wychodzą kolejne fakty, to się skończy postawieniem zarzutów, skazaniem, Donald Trump trafi do więzienia, nigdy nie wystartuje na prezydenta, jesteśmy uratowani. A można też sobie powiedzieć, no będzie tak jak zwykle. Przypominam raport Millera, wszyscy z tej antytrumpowej strony liczyli na to, że to będzie coś, co pogrzebie Donalda Trumpa, tymczasem nic z tego. I w ogóle jakby historia Donalda Trumpa nie napawa optymizmem. Sam fakt, że dwa razy uniknął impeachmentu, w 2016 roku szukał pomocy Rosji, o czym mówiliśmy, wygrał wybory. W 2019 szantażował Zełenskiego, skończyło się to impeachmentem, został ułaskawiony. Później próbował ukraść wybory ostatnie, to też skończyło się bezkarnością i jest czołowym kandydatem do nominacji republikańskiej w 2024. Więc jeśli patrzeć na historię, to powiedziałbym raczej, że więcej jest przesłanek wskazujących, że znowu nic się nie stanie, a nie, że Donald Trump wyląduje za kratami.
No tak, tak to wygląda i chyba najlepszą drogą do pokonania Trumpa jest po prostu pokonanie go w wyborach. Czy to w prawyborach, to zadanie dla republikanów, czy to w wyborach właściwych, to już zadanie dla demokratów. Ja też niespecjalnie wierzę, żeby, no żeby to się rozwiązało w ten sposób, a już na pewno nie sądzę, że stanie się to w najbliższym czasie. Więc też inna sprawa to jest pytanie o to, jak to wpływa na poparcie dla Trumpa, bo oczywiście może mu to nie tylko przeszkadzać, ale i służyć, bo to dobrze się wpisuje w jego opowieść o tym, jak to elity dybią na jego wolność, na jego firmę, na jego interesy, na jego polityczną przyszłość. Więc wcale te śledztwa i kolejne skandale z nim związane nie muszą Trumpowi zaszkodzić. Ale wiesz, skoro już rozmawialiśmy o tym, pojawiło się nazwisko Johna Eastmana, czyli tego prawnika, który Trumpowi pomagał, to w swojej karierze Eastman między innymi zaliczył staż w Sądzie Najwyższym i tam był stażystą u pewnego sędziego, którego znamy i o którym już Państwu mówiliśmy. To jest sędzia z obecnie najdłuższym stażem w Sądzie Najwyższym, Clarence Thomas. On znany był z tego, to Piotr kiedyś wspominał, że przez całe lata nie zadawał żadnych pytań podczas rozpraw przed Sądem Najwyższym, milczał, no, oczywiście wydawał wyroki, głosował, ale nie zadawał pytań. A teraz o Clarence Thomasie jest głośno i to nie tylko dlatego, że trafił do szpitala, co no, rozbudziło pogłoski, plotki o tym, że może zostać zastąpiony jeszcze przez Bidena, znaczy, że Biden może nominować jakieś następstwo na jego miejsce, ale to nie była żadna poważna sprawa. Thomas jest już w domu, ale głośno jest z powodu jego żony, Ginny Thomas, Virginia Thomas, o której także Państwu mówiliśmy, bo Virginia Thomas jest bardzo aktywną działaczką konserwatywną i to nie taką konserwatywną w stylu, no nie wiem, Mitta Romneya, czy Susan Collins, czy no jakiś, czy nawet Liz Cheney. To jest konserwatystka z obozu Trumpa. I teraz dowiedzieliśmy się...
Również dzięki Woodwardowi, nawiasem mówiąc, i również tak. Washington Post.
To było tak, w Washington Post i znowu Bob Woodward i Robert Costa ujawnili 29 wiadomości, które Virginia Thomas wysyłała do szefa sztabu Donalda Trumpa, Marka Meadowsa, już po przegranych przez Trumpa wyborach. No i jak się czyta te wiadomości, no, to trochę się włos na głowie jeży, bo pokazują, że nie mamy do czynienia właśnie z nawet radykalnie prawicową postacią, tylko no, z jakąś osobą graniczącą wręcz ze zwolennikami teorii QAnon i takich najbardziej hardkorowych teorii dotyczących tego, jak to wybory zostały Trumpowi ukradzione, jak to zhakowano maszyny do głosowania, jak w to wszystko zaangażowani byli jacyś komuniści z Wenezueli i tak dalej, i tak dalej.
Tam są rzeczy zupełnie otwarcie QAnonowe, to znaczy są tajne znaki wodne na kartach do głosowania, to była jedna z teorii, która była popularna wśród QAnonowców i są też opowieści, że będą aresztowania winnych, którzy zostaną wysłani do Guantanamo i tak dalej. To również jest jedna z kluczowych opowieści wśród zwolenników QAnonu, którzy wierzą, że nadejdzie dzień sądu, w którym prezydent Trump aresztuje wszystkich winnych i będą masowe aresztowania, chyba też masowe egzekucje, już nie pamiętam dokładnie i tak dalej. No i Ginny Thomas, żona sędziego Sądu Najwyższego, wymienia takie wiadomości z szefem sztabu prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to jest istotne, bo to pokazuje wgląd w ideologię ludzi, którzy nie są na obrzeżach w ogóle Partii Republikańskiej i na obrzeżach nurtu konserwatywnego, tylko w jego samym centrum.
Mieliśmy ten odcinek poświęcony Sądowi Najwyższemu i tam postać Ginny Thomas już się pojawiała, kiedy mówiliśmy o upolitycznieniu Sądu Najwyższego i tam mówiliśmy Państwu o tym, że ona prowadzi rozliczne fundacje, jest mocno zaangażowana, przyznaje rozmaite nagrody dla ludzi, którzy jej zdaniem bronią tych konserwatywnych wartości. Między innymi Mark Meadows także był jednym z laureatów jej nagród, ale to, co się wydarzyło obecnie, to co wiemy obecnie, to, że oto żona sędziego najwyższego wywiera bezpośredni wpływ na najbliższych współpracowników prezydenta, zachęcając ich do powstrzymania czy wywrócenia legalnie przeprowadzonych wyborów. I to już jest grubsza sprawa. Tym bardziej, że 29 wiadomości, które poznaliśmy, to wcale nie musi być wszystko, bo Mark Meadows początkowo podjął decyzję o tym, że będzie współpracował z komisją 6 stycznia i przekazał część swoich dokumentów, a następnie się z tej współpracy wycofał. No i inni współpracownicy Trumpa z komisją nie chcą współpracować. A w tych wiadomościach, które Ginny Thomas wysyła Meadowsowi, są także sugestie, że korespondowała z innymi współpracownikami Trumpa, między innymi z Jaredem Kushnerem, jego zięciem i doradcą.
I są też sugestie, że omawiała to wszystko ze swoim mężem, dlatego że ona mówi tam w tych SMS-ach o swoim najlepszym przyjacielu, a to jest, jak wszyscy wiedzą w Waszyngtonie, sposób, w jaki oni o sobie mówią. Często Clarence Thomas mówi o Ginny, a Ginny o Clarence, że to jest mój najlepszy przyjaciel, ma najlepsza przyjaciółka. Nawiasem mówiąc, te odpowiedzi Meadowsa też są straszne, dlatego że tam jest taka narracja religijna, no, o tym, że to jest walka dobra ze złem, o tym, że zło zawsze wygląda na zwycięzcę, dopóki nie zatriumfuje król królów. Jakby ona tutaj QAnonem, on jej odpowiada narracją ultrareligijną. Jak mówię, no to jest istotne. Można oczywiście sobie mówić, no to jest tylko, to jest prywatna osoba. Co z tego, że jej mąż jest sędzią Sądu Najwyższego, ona ma prawo do swoich poglądów. I to jest prawda, tak, tylko że sytuacja jest jednak trochę inna, kiedy twój mąż jest jednym z 9 sędziów Sądu Najwyższego, wydaje wyroki w sprawach, które cię osobiście dotyczą, no bo skoro Ginni Thomas próbuje odwrócić wyniki wyborów prezydenckich, a później Clarence Thomas wydaje wyrok w sprawie skargi Trumpa na wybory prezydenckie 2020 roku. Przypominam, kiedy w lutym 2021 Sąd Najwyższy odrzucił skargę Trumpa, to Clarence Thomas był jedynym sędzią, który się nie zgodził na odrzucenie skargi Trumpa i w swoim zdaniu odrębnym pisał, że to jest decyzja zdumiewająca, niewytłumaczalna i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście można uwierzyć w to, że Ginni Thomas i Clarence Thomas nigdy nie rozmawiają o polityce.
Ona tak twierdzi.
Ona tak twierdzi, ale poszlaki wskazują, że no niekoniecznie. Jedyna jej odpowiedź jest taka, że te SMS-y, taka oficjalna odpowiedź, którą wydała, że te SMS-y nie stanowią żadnego problemu prawnego. I pewnie nie stanowią, no tylko że są problemem etycznym niewątpliwie.
No to mówiliśmy w tym odcinku poświęconym Sądowi Najwyższemu, że Sąd Najwyższy nie ma innej legitymizacji właściwie jak szacunek, jakim jako instytucja się cieszy. To już bodaj Alexander Hamilton, ktoś przypominał przy tej okazji, wspominał, że Sąd Najwyższy nie ma ani miecza, czyli władzy wykonawczej, ani portfela, czyli władzy decydowanej. Ani kiesy, czyli władzy decydowania o przeznaczaniu środków publicznych na określone cele, i źródłem legitymizacji sądu jest po prostu szacunek, jakim się cieszy. A kiedy mówimy o tym, że Ginni Thomas jest prywatną obywatelką, która może korzystać ze swojego prawa do swobody wypowiedzi i realizacji jakichś celów politycznych, na które jej zależy, to owszem, jest to prawda, ale przychodzi mi do głowy przykład Jill Biden, która również jest obywatelką i mogłaby realizować swoje prawo do walki o pewne cele polityczne, ale byłby to niebywały skandal, gdyby na przykład pierwsza dama była osobą bardzo, bardzo aktywną politycznie. Tak zresztą było w przypadku Billa Clintona, kiedy republikanie oburzali się na aktywność polityczną Hillary Clinton. A tu jest jeszcze gorzej, bo prezydenta można odwołać w kolejnych wyborach lub po prostu kończy mu się kadencja, jeżeli kończy mu się druga kadencja, nie może zostać wybrany ponownie. Natomiast w przypadku sędziego Sądu Najwyższego kadencje są dożywotnie, a więc nie ma żadnego sposobu na to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z działalności małżonki sędziego Sądu Najwyższego.
Nie ma żadnego prawa, które nakazywałoby Clarence'owi Thomasowi wyłączenie się ze spraw, które dotyczą jakiejś
jego żony. Te prawa są niejasne, prawda?
Ale jest pewien obyczaj, który by to nakazywał. Tylko że problem polega na tym, że to jest wyłącznie prywatna decyzja sędziego, a Clarence Thomas się nie wycofuje ze spraw, które dotyczą rzeczy, w które zaangażowana jest Ginni Thomas. Na przykład Ginni Thomas kiedyś walczyła z Obamacare bardzo, bardzo aktywnie dla fundacji Heritage i dla innych prawicowych think tanków. Czyli teoretycznie Clarence Thomas, wydając wyroki na temat Obamacare, powinien się z tych spraw wyłączyć, bo to są rzeczy, które dotyczą działalności jego żony. No ale Clarence Thomas tego nie robił, tylko w swoich wyrokach opowiadał się przeciwko Obamacare. Nieskutecznie, ale tak było. I nie ma żadnego sposobu do tego, żeby ten konflikt interesów jakoś rozwiązać. Oczywiście istnieje impeachment sędziego Sądu Najwyższego i część lewicy mówi, że to jest czas, żeby Clarence Thomas zrezygnował ze stanowiska albo żeby go usunąć z urzędu impeachmentem. No ale to są wszystko bzdury oczywiście. No, to znaczy, ja się zgadzam, że pewnie tak, ale to w obecnym klimacie politycznym jest to absolutnie niewykonalne. Nie da się, jak wiemy, usunąć prezydenta, który nawoływał do przewrotu, w związku z tym bardziej nie da się usunąć sędziego.
Z powodu działalności jego żony. Absolutnie, nie ma na to najmniejszych szans. I jeszcze wracając do tego wątku, że to są dwie oddzielne postaci, nie powinniśmy ich łączyć, że jedno ma swoje życie, drugie ma swoje.
Że to jest to seksizm, bo tutaj takie się spotkało.
A tak, to tego nie słyszałem, ale to jest po prostu nieprawda, bo oni często byli zapraszani razem, właśnie jako para na spotkania z różnymi organizacjami konserwatywnymi i ta aktywność Ginni Thomas była powszechnie znana, co pokazuje po prostu hipokryzję, ale teraz mamy...
I patologię.
i patologię, ale teraz mamy po prostu jednoznaczne dowody prób wywierania wpływu dzięki kontaktom uzyskanym za pośrednictwem męża jako sędziego Sądu Najwyższego. I wiesz, może powinniśmy przytoczyć jakieś wiadomości, które Ginny Thomas wysyłała do Meadowsa, bo to dobrze pokazuje też ten ton, kiedy ona mu pisze, że się za niego modli, kiedy pisze mu, żeby pomógł temu wielkiemu prezydentowi stać twardo i sprzeciwiać się temu największemu przekrętowi w historii. Tym największym przekrętem w historii były oczywiście wybory, w których Biden wygrał. W jednej z wiadomości pisze o tym, że kontaktowała się właśnie z Jaredem Kushnerem. Pisze tak, właśnie przesłałam ci mail, którego dziś rano wysłałam Jaredowi. Sidney Powell i lepsza koordynacja pomogą nadjechać kawalerii, ujawnić kłamstwo i uratować Amerykę. Przygotujcie plan. Wypuśćcie Krakena i uratujcie nas przed zniszczeniem Ameryki przez lewicę. To jest ten ton wiadomości. Jeszcze przypomnijmy, że kim była Sidney Powell, bo chyba w tym kontekście warto.
Sidney Powell to jest ta jedna z prawniczek drużyny Trumpa, która razem z Rudym Giulianim kompletnie nieudolnie oskarżała maszyny do głosowania, czy producenta maszyn do głosowania o tym, że tak naprawdę działa w porozumieniu z rządem Wenezueli i Kuby bodajże i tak dalej, i tak dalej.
No i że te maszyny zmieniają głosy oddane na Trumpa na głosy oddane na Bidena. Ona była tak szalona, że w pewnym momencie nawet różna ekipa Trumpa się od niej zaczęła odcinać.
Ginny Thomas też pisze, że ona dokonuje własnego researchu i ogląda filmy na YouTubie.
Filmy na YouTubie także podsyła Meadowsowi w tych wiadomościach. I w ostatniej wiadomości z 10 bodaj lutego odcina się od ataku na Kapitol. Chociaż trzeba dodać, że brała udział w tych demonstracjach z 6 stycznia, tylko jak sama
nie szturmowała,
twierdzi,
nie szturmowała
i odeszła, wróciła do domu wcześniej, bo było zimno.
Tak, ale też jeszcze Ginny Thomas pomagała zorganizować ten wiec 6 stycznia. To jest kolejne jakieś przekroczenie, że ona sędziego Sądu Najwyższego pomagała zorganizować wiec, który zakończył się szturmem na Kapitol.
No i w tej ostatniej wiadomości, bo tam jest przerwa, te wiadomości, które poznaliśmy, to są ostatnie jest bodaj z końcówki listopada, później jest przerwa i pojawia się jedna taka wiadomość z 10, ja powiedziałem lutego, błędnie z 10 stycznia, w której ona pisze tak. Przeżywamy coś, co zdaje się końcem Ameryki. Większość z nas przepełnia obrzydzenie wobec wiceprezydenta, tu chodzi o Mike'a Pence'a, który nie unieważnił wyniku wyborów. Więc przepełnia nas obrzydzenie wobec wiceprezydenta i jesteśmy w trybie wsłuchiwania się w to, gdzie walczyć z naszymi drużynami. Ci, którzy zaatakowali Kapitol, nie reprezentują naszych wspaniałych drużyn patriotów na rzecz Donalda Trumpa. No więc to ostatnie zdanie jest takie jakby wyrwane z kontekstu i doklejone po to, żeby już po tych wydarzeniach mieć podkładkę, że ona ich oczywiście nie wspiera. Chociaż poprzednie informacje, poprzednie wiadomości, które do Meadowsa wysyłała, wskazywały, że jest jak najbardziej zwolenniczką jak najtwardszego i najostrzejszego powstrzymania certyfikacji wyborów.
No i to jest cios, po którym mam wrażenie Sąd Najwyższy, nie chcę powiedzieć, że się nie podniesie, ale jak wspominaliśmy, prestiż Sądu Najwyższego topnieje w oczach. I jestem przekonany, że najnowsze badania opinii publicznej na temat zaufania do Sądu Najwyższego, które opublikuje Gallup, będzie ten spadek zaufania będzie widoczny niestety. A to była ostatnia instytucja, która cieszyła się w miarę powszechnym i ponadpartyjnym zaufaniem Amerykanów.
To co im teraz zostanie?
Beyoncé. No na dziś to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.